Dobry wieczór, nazywam się Karolina Skórka i witam Państwa w radiowej odsłonie Śląskiej Opinii. Dzisiaj moim gościem jest Jacek Szymik-Kozaczko, rzecznik Uniwersytetu Śląskiego.
Dobry wieczór Pani redaktor, dobry wieczór Państwu.
Porozmawiamy sobie dzisiaj o Uniwersytecie w czasach zarazy. Uniwersytet Śląski ma już pewne doświadczenie w tym temacie, ale ja na początek chciałabym Cię zapytać o plany na najbliższy semestr.
Tak, no plany na najbliższy semestr mamy już sprecyzowane, opublikowane na stronie internetowej została informacja, jak to będzie wyglądało. No niestety, ale o tym może później i wyjaśnimy dlaczego. Stawiamy na kształcenie raczej zdalne. Jest to kształcenie, my mówimy trochę stanu wyjątkowego, jaki obecnie mamy. Natomiast tak, stawiamy na kształcenie zdalne na przykład w przypadku wykładów. Tutaj praktycznie zalecamy, aby 100% wykładów mogło odbywać się zdalnie i zakładamy, że one wszystkie będą się odbywały w sposób zdalny i z użyciem różnych narzędzi do komunikacji na odległość. Natomiast jeżeli mówimy o ćwiczeniach czy laboratoriach, no to zalecamy, żeby ćwiczenia czy warsztaty odbywały się właśnie w sposób zdalny, tam gdzie jest to możliwe. No bo na przykład mamy teraz laboratoria w Instytucie Chemii, no, które raczej chyba nikt z nas sobie nie wyobraża, że można w sposób zdalny zrealizować i każdy siedzi przed swoim komputerem z próbówką i coś się próbuje w tej próbówce, w cudzysłowie oczywiście, namieszać. To powinno się jednak odbywać w laboratorium. Czy wyjazdy terenowe, tutaj mamy choćby Wydział Nauk Przyrodniczych, dawny Wydział Nauk o Ziemi, gdzie te praktyki i wyjazdy w teren są bardzo istotne. No i choćby szkoła filmowa, wiadomo, że pewnych, nie wiem, filmów w sposób zdalny nie nakręcimy, jednak te wyjazdy w teren z ekipą są choćby potrzebne. Tak więc Uniwersytet Śląski, olbrzymia uczelnia, gdzie mamy wiele różnych form kształcenia i trudno by je nam było wszystkie zrealizować w sposób zdalny, dlatego mamy zalecenia również dla tych form kształcenia, gdzie musimy się jednak spotkać. To są oczywiście kwestie związane z bezpieczeństwem epidemiologicznym. Natomiast jest od tej, nazwijmy to reguły, jeden wyjątek, a mianowicie studenci pierwszego roku. Tu chcielibyśmy, aby część zajęć odbywała się jednak w formie tradycyjnej, kontaktowej, i to na dyrektorach kierunku i dziekanach wydziałów będzie spoczywać odpowiedzialność za to, w jaki sposób poukładać ten terminarz zajęć, tak to nazwijmy, aby studenci no, jak najmniej spotykali się na przykład z innymi latami czy rocznikami studiów. No, chcielibyśmy, żeby ci studenci pierwszego roku mieli w miarę możliwości jak największy kontakt ze sobą, z uczelnią, z kadrą akademicką, gdyż pamiętajmy, że uczelnia to nie są tylko suche wykłady, zajęcia, ale niezwykle istotne są również te więzi społeczne, relacje międzyludzkie, możliwość wymiany poglądów, opinii, dyskusji, no a często na tym przysłowiowym Teamsie czy Skype'ie taki dyskurs akademicki trudno nam jest uprawiać. Więc chcielibyśmy, aby studenci pierwszego roku jak najwięcej tej uczelni, można powiedzieć, posmakowali. I też co inna sprawa, każdy z roczników, tutaj już nie tylko studenci pierwszego roku, odbędą takie zdalne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa, plus właśnie studenci pierwszego roku zdalnie będą mieli dni adaptacyjne. Też będziemy uczyć, jak się na uczelni zachowywać w tym okresie epidemicznym, pandemicznym. I przez to lekkie opóźnienie w rozpoczęciu roku, zawsze ta data 1 października nam się kojarzyło jako dzień inauguracji. W tym roku rozpoczniemy z lekkim poślizgiem, 5 października rozpocznie generalnie cała uczelnia, a 12 października studenci pierwszych roczników.
Właśnie chciałam Cię jeszcze podpytać o ten pierwszy rok, no bo takie przejście z liceum na studia to jednak duża zmiana i dużo nowych zasad, które trzeba sobie przyswoić, chociażby co to jest kolokwium, czym różnią się ćwiczenia od wykładów. No i też chyba zupełnie inaczej się rozmawia z ludźmi, których się zna, kojarzy, niż z takimi, których znamy tylko jako te główki na Teamsie, tak?
Tak, no tutaj w ogóle szereg działań był podejmowany niezależnie od epidemii. Zawsze studenci pierwszego roku mieli dni adaptacyjne. Zawsze wydawaliśmy taki poradnik dla studentów pierwszego roku, w jaki sposób poruszać się na uczelni, właśnie czasem jak się zwracać może do określonych osób, bo to rzecz może prozaiczna dla osób, które studiowały, ale dla licealistów często przejście z tej formy, gdy praktycznie mówiliśmy do wszystkich nauczycieli per pani profesor, panie profesorze, teraz nagle się nam pojawiają magistrzy, doktorzy habilitowani, profesorowie, a tych profesorów też jest kilku, bo są uczelniani, są zwyczajni, więc też tych form nagle się nam pojawia więcej. Dlatego tak czy tak te zajęcia były organizowane, aby studentów wdrożyć. W tym roku oczywiście one też będą w formie zdalnej, ale zapraszamy studentów pierwszego roku właśnie na uczelnię, w mury uczelni, po to, aby właśnie te więzi społeczne można było nawiązać. No bo trudno teraz mówić o grupie jako o pewnej, można powiedzieć, małej społeczności, grupie zajęciowej, jeżeli studenci nawet nie mieli okazji poznać się w realu, tylko znają się z grupy na przykład na Facebooku, czy z grupy zajęciowej utworzonej przez wykładowcę na Teamsie. To jest jednak nie to samo, co spotkanie w świecie realnym.
A powiedz mi jeszcze, czy macie jakiś feedback od uczniów, czy od studentów, czy oni przyjęli to z takim dużym zrozumieniem, no jest taka sytuacja, nie możemy tego rozwiązać inaczej, czy pojawiło się trochę takich głosów, że przesadzacie, no bo przecież to studenci nie są w tej grupie największego ryzyka, no i pewnie wśród nich taka obawa, tak, przed zarażeniem będzie pewnie stosunkowo mniejsza niż na przykład wśród osób starszych.
Znaczy my w ogóle jako uczelnia mieliśmy tak naprawdę 2 tygodnie na zorganizowanie kształcenia zdalnego. Na szczęście Uniwersytet Śląski był już przygotowany na pewne kwestie związane z kształceniem na odległość. Mieliśmy szereg wykładów, no i mieliśmy doświadczenie jako administracja w działaniach właśnie związanych z kształceniem na odległość. Były powołane odpowiednie jednostki. Więc tak naprawdę od decyzji, która zapadła, my musieliśmy w ciągu 2 tygodni jak najszybciej zorganizować kształcenie zdalne. Niektórzy wykładowcy organizowali się nawet czasem samemu, prowadząc takie transmisje na Facebooku, nawet przed tym terminem, nazwijmy to obowiązkowym dla wszystkich. Mhm. Nie ma co ukrywać, że nie wszystkim to kształcenie zdalne przypadło do gustu i był to trudny semestr, ten, który za nami, zarówno dla nauczycieli akademickich, jak i dla studentów. Jednak myślę, że wszyscy są przyzwyczajeni do tego kształcenia tradycyjnego, istniejącego w salach wykładowych, i jednak oparty na bezpośrednim kontakcie międzyludzkim, bo tego nam żaden Teams ani Facebook nigdy nie zastąpi. Natomiast trzeba powiedzieć, że studenci bardzo aktywnie współpracowali z naukowcami, jeżeli coś im się nie podobało, czy uważali, że coś można robić lepiej, to te sugestie były na bieżąco przekazywane. Nie było raczej takich przypadków, że studenci po całym semestrze na przykład w jakiś sposób negatywny oceniali, tylko raczej starali się reagować, jeżeli chcieli na przykład większego zakresu zajęć, czy może trochę innego. Też nasza administracja przygotowała serwis specjalny koronawirus, gdzie poza informacjami właśnie podstawowymi o funkcjonowaniu uczelni, bo pamiętajmy, że uczelnia to nie tylko zajęcia, ale kwestie choćby dziekanatów, kwestie socjalne, etc., etc., właśnie były proponowane platformy e-learningowe, które no, wspomagały te kształcenie zdalne, bo początkowo można powiedzieć była to trochę taka partyzantka, jednak tutaj zasugerowaliśmy pewne platformy i można powiedzieć, że taką sugerowaną platformą, gdzie uczelnia ma wykupioną licencję, jest właśnie Teams, choć na początku tych platform się pojawiało bardzo dużo, łącznie z tym, że właśnie na Facebooku wykładowcy prowadzili swoje zajęcia i była to często taka inicjatywa, można powiedzieć, nawet oddolna.
Właśnie ja mam wrażenie, że uniwersytety są jednym z tych środowisk, które gdzieś tam najlepiej przestawiły się na tą pracę zdalną, bo też zrobiliście to chyba w sposób taki bardzo masowy, tak? Czyli trochę na raz przeszliście właśnie na różne platformy, no nie było za bardzo innej opcji. Mam wrażenie, że dużo gorzej poradziły sobie z tym podstawówki i szkoły. Pytanie, czy wy dzielicie się trochę tym swoim doświadczeniem?
Znaczy, myślę, że na pewno po całej epidemii opracowań naukowych o kształceniu zdalnym powstanie bardzo dużo, ale pewnie do tego jeszcze wrócimy w trakcie epidemii. W zasadzie ta akcja cały czas jeszcze gdzieś tam trwa. Mieliśmy akcję Uś Wspiera, gdzie nasi pedagodzy i psycholodzy również produkowali materiały, w cudzysłowie oczywiście produkowali, tworzyli materiały pomocne w kształceniu zdalnym. Również były akcje charytatywne, też ich było wiele, ale choćby na Wydziale Nauk Społecznych studenci zorganizowali taką akcję wsparcia dla uczniów z domów dziecka, które no, potrzebowały takiej asysty właśnie w tym kształceniu zdalnym. Tu myślę tych powodów, dlaczego w pewnym sensie uczelnie, jako uczelnie mieliśmy łatwiej, jest kilka, natomiast jeden z nich jest też taki, że myśmy byli już w pewnym sensie przygotowani do tych rozwiązań, na przykład obrony prac habilitacyjnych czy kolegia habilitacyjne, gdy często spotykają się osoby z różnych ośrodków. Nie była to żadna nowość, że były one prowadzone właśnie w formie zdalnej, no bo jeżeli jest powiedzmy kilku recenzentów, jeden pochodzi z Białegostoku, drugi jest ze Śląska, kolejny jest na przykład ze Szczecina, no to najłatwiejszą formą zamiast jeździć, spotykać się gdzieś było właśnie zorganizowanie telekonferencji i takie rzeczy się działy, więc dla nas nie była to taka zupełna nowość. No a dwa, myślę, że też jednak grupa studencka jest w pewnym sensie bardziej zdyscyplinowana niż grupa na przykład trzecioklasistów, tak? Która jest chyba jeszcze bardziej, może można powiedzieć, rozproszona. No a jednak studenci to osoby dorosłe, więc łatwiej tutaj pracować jednak w takiej grupie no już osób bardziej doświadczonych.
Zdecydowanie tak i to było widać. Ja rozmawiałam z kilkoma wykładowcami podczas tej epidemii, słysząc od koleżanek, które z kolei zamieniły się w nauczycielki dla swoich dzieci chodzących do szkół podstawowych. No i właśnie ci wykładowcy często podkreślali, że no jakby nie ma żadnego problemu. No przestawili się, trochę się musieli nauczyć, ale jakoś to idzie. A z kolei właśnie matki dzieci z podstawówki były załamane i mówiły, że cały czas jest problem, żeby się nawet połączyć, czy tam wypracować sobie jakiś system kształcenia i takiego monitoringu. Ale pewnie to jest też ten wiek, o którym wspomniałeś. A propos wieku, muszę się przyznać, że bardzo trudno jest mi wyobrazić sobie swoich wykładowców, przynajmniej część, którzy nagle odpalają sobie kamerkę w domu, korzystają z Zooma, z Teamsa. No miałam wrażenie, że oni już wtedy tak podziękowali nowoczesnym technologiom, więc jestem ciekawa, jak sobie z tym poradziliście.
No oczywiście na pewno było grono osób, które gdzieś tam miało kłopot, więc na każdym wydziale były osoby odpowiedzialne za wdrożenie tego kształcenia zdalnego i one służyły pomocą. Tutaj największą, tak mówiąc potocznie, robotę zrobili kierownicy poszczególnych kierunków, którzy raz skontaktowali się ze studentami, a dwa również z wykładowcami. Też nie było kłopotu, na przykład, że jeżeli wykładowca miał jakiś kłopot, aby w domu sobie zestawić to połączenie, aby przyjechać do pustej auli i tam z pomocą naszych informatyków wygłosić wykład, no z auli, tylko oczywiście pustej, tak, gdzie nie ma kontaktu z innymi osobami, więc pracownicy tak naprawdę zgłaszali swoje potrzeby. Były osoby, które no spontanicznie same, tak jak mówię, nawet był właśnie przypadek osoby, która praktycznie dzień po zamknięciu tym uczelni ogłoszonym przez ministerstwo rozpoczął swoje wykłady właśnie na Facebooku, streamując je i zaprosił studentów tam do udziału. Więc pracownicy też dzielili się między sobą różnymi pomysłami i po pewnym czasie było to oczywiście zorganizowane w taki sposób systemowy. Mieliśmy zalecane platformy, też być może to była jakaś przewaga uczelni nad szkołami, że jednak u nas te działy związane właśnie z kształceniem zdalnym już funkcjonowały. Nie była to dla nas jakaś olbrzymia nowość, z którą musieliśmy się zapoznawać z dnia na dzień. Jeżeli wejdziemy na przykład na profil YouTube Uniwersytetu Śląskiego, to znajdziemy tam nagrania wykładów sprzed paru lat, gdy jeszcze nikt o epidemii koronawirusa akurat nie mówił. Dlatego też było to takie, myślę, że z jednej strony oczywiście nowe doświadczenie, ale coś, na co myśmy się powoli szykowali, bo o e-learningu przecież mówi się już dość długo i takie rzeczy jak na przykład szkolenia BHP, które my pewnie jeszcze pamiętamy, że odbywaliśmy w auli na samym początku roku akademickiego i pan nam tłumaczył o tym, jak używać gaśnicy i podawał różne ciekawe przypadki zachowań niebezpiecznych z akademików na przykład, to teraz odbywały się już od paru lat w sposób zdalny i każdy tak naprawdę robił to z poziomu swojego laptopa. I też uczelnie bardzo szybko wprowadziły takie zasady właśnie na przykład polecanych platform i było olbrzymie wsparcie z zakresu właśnie IT. Tu nie wiem, czy na przykład szkoły też miały określone platformy, czy każda szkoła mogła sobie to organizować w sposób dowolny. Akurat tego tematu tak doskonale nie znam, ale na uczelni, przynajmniej na Uniwersytecie Śląskim, podeszliśmy do tego systemowo i dość szybko udało się tą sytuację w cudzysłowie opanować.
Wróćmy jeszcze do tematu akademików, o których tutaj wspomniałeś przy okazji szkolenia BHP. Czy tam też w nowym semestrze nowe zasady, zero imprez na Uniwersytecie Śląskim?
Znaczy myślę, że na pewno będą pewne kwestie dotyczące bezpieczeństwa w akademikach, bo jednak jest to miejsce, gdzie ten miks, można tak to nazwać, ludzki jest dość spory. Na pewno będą nowe zasady i to pojawi się pewnie niedługo po ogłoszeniu planów zajęć, bo pamiętajmy, że może się okazać, że akademiki będą pełniły taką trochę inną funkcję niż do tej pory, czyli na przykład student nie będzie cały czas chciał mieszkać w akademiku, tylko będzie przyjeżdżał na przykład na jeden dzień czy dwa dni zajęciowe. Oczywiście, jeżeli będzie chciał, to będzie mógł cały czas zamieszkać w akademiku i są osoby, które mimo epidemii cały czas mieszkają w akademikach, natomiast jest spora grupa, która wyjechała z akademików. Też jeden z naszych akademików był przekształcony w izolatoria. Ostatecznie, o ile mi wiadomo, to nie było to wykorzystywane. Natomiast z pewnością będą nowe zasady bezpieczeństwa. No a jak studenci podejdą do imprez w nowym semestrze? Myślę, że jest to rzeczywiście ciekawa sprawa. i jak będzie wyglądała ta integracja studencka, to też jest ciekawy element. Natomiast co najważniejsze, my mamy nadzieję, dlatego też to wprowadzamy na jeden semestr, a nie na przykład na cały rok akademicki. Mamy nadzieję, że sytuację uda się opanować i będziemy mogli wrócić jak najszybciej do tradycyjnego kształcenia, bo jednak nie ma co ukrywać, że nic nam nie zastąpi takiej relacji właśnie nauczyciel-student. Też pamiętajmy, jest to pewien też styl studiowania. Wiele osób przeprowadza się na studia, zmienia miasta. No teraz, jeżeli byśmy mieli przechodzić na całkowicie kształcenie zdalne, to w zasadzie nie ma przeszkód, aby ktoś mieszkając na przykład w Kielcach studiował na Uniwersytecie Śląskim i de facto pozostawał praktycznie cały czas w swoim domu i nie miał, i powiedzmy, i musiał tylko podjechać, załatwić niezbędne rzeczy, czy też jeżeli jest na jakimś kierunku, który wymaga takiej formy studiowania, przyjeżdża na przykład na jeden dzień w tygodniu. W przypadku kształcenia zdalnego sobie możemy taką rzecz wyobrazić, natomiast myślę, że wiele innych aspektów życia studenckiego na takim studiowaniu by ucierpiało.
Zdecydowanie tak, no bo przecież niektórzy nie przeprowadzają się do akademików dlatego, że muszą, ale dlatego, że bardzo chętnie by się już od rodziców wyprowadzili.
No dokładnie, wiele osób przeprowadza się do akademików właśnie po to, aby poczuć, zasmakować o tego życia studenckiego w pełni, a jeżeli mówimy o kształceniu 100% zdalnie, no to trochę, łagodnie mówiąc, trochę to życie studenckie by nam ucierpiało.
Chciałam jeszcze na sam koniec porozmawiać z Tobą o roli tej społeczności akademickiej. Czy na przykład wykładowcy z Uniwersytetu Śląskiego doradzają ministrowi, co ma robić i dzielą się jakoś swoją wiedzą, czy nie ma takiej współpracy?
Znaczy w czasie epidemii naukowcy bardzo szybko rozpoczęli różnego typu działania, od rzeczy takich prostych jak wydruk przyłbic dla placówek ochrony zdrowia i to akurat nasi naukowcy związani na przykład z inżynierią materiałową bardzo szybko rozpoczęli i zaczęliśmy dostarczać te przyłbice. Mieliśmy, tak jak wspominałem, akcję Uśpiera, gdzie pomagaliśmy trochę zrozumieć ten nowy świat w okresie epidemicznym. Pojawiało się multum artykułów i też nasi eksperci bardzo często występowali w mediach. Natomiast są naukowcy, którzy pracują też w różnych zespołach, czy to samorządowych, czy rządowych. Mamy naukowca, który tworzył taki raport. Niestety nie chciał się stuprocentowo podzielić tutaj na przykład z czytelnikami naszej strony głównej, ale tworzył raport odnośnie tego, jak można ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa w aglomeracjach tego typu, jak właśnie nasza aglomeracja. Mamy naszych statystyków, którzy również robią bardzo, bardzo dobrą robotę i ich artykuł był bardzo poczytny. No a poza tym mamy badania, tutaj Ministerstwo i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiły konkurs na pewne badania naukowe związane właśnie ze zwalczaniem epidemii koronawirusa i nasi naukowcy w tych konkursach również otrzymali granty. Tak więc w ogóle rola uczelni i myślę naukowców właśnie w zapobieganiu i zwalczaniu epidemii jest bardzo duża i to czy to jest Uniwersytet Śląski, czy Politechnika Śląska, czy inne uczelnie, każda z uczelni może wnieść olbrzymi wkład w zwalczanie epidemii, a także pokazuje to, że jednak naukowcy są nadal na świecie potrzebni.
Też mam podobną refleksję, że w końcu doceniliśmy tych ekspertów i w końcu okazało się, że te uczelnie to nie jest takie marnowanie czasu, no bo niektórzy na pewno tak sądzili, tylko kiedy zaczyna dziać się naprawdę źle, no to jakoś bez tych naukowców sobie nie poradzimy. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Życzę Ci też powodzenia w tym kolejnym semestrze. Mam nadzieję, że Uniwersytet Śląski świetnie się odnajdzie i że będzie to już taki ostatni semestr pracy zdalnej.
No, też mam taką nadzieję i pewnie jeszcze się spotkamy i o tym porozmawiamy, jak nam to, mam nadzieję, minęło i jak fajnie wrócić do kształcenia tradycyjnego.
To tego Tobie i sobie życzę, a Państwa zapraszam codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 20 na rozmowy na bieżące tematy tutaj na Śląskiej Opinii. Wszystkich naszych rozmów możecie też posłuchać w formie podcastów. Wystarczy, że w aplikacji, w której słuchacie właśnie podcastów, wpiszecie Śląską Opinię i wtedy już bez problemu nas znajdziecie. Do usłyszenia.